Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Uroki ziemi tarnowskiej.
Witam bardzo serdecznie w naszej kolejnej wycieczce z rodziną. W letniej aurze tym razem wybierzemy się na ziemię tarnowską. Ze Szczepanowa, gdzie ostatnio byliśmy, jest bardzo blisko do Wierzchosławic, pierwszego celu naszej wycieczki. Można dojechać autostradą A4 lub lokalnymi drogami. Wierzchosławice, wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. Zabudowania i pola uprawne Wierzchosławic znajdują się na równinnych terenach Pogórza Bocheńskiego, 10 km na zachód od Tarnowa. Przez centrum Wierzchosławic przebiega droga wojewódzka nr 975, łącząca Dąbrowę koło Nowego Sącza z Dąbrową Tarnowską. Natomiast po południowej stronie miejscowości przebiega autostrada A4 wraz z węzłem autostradowym Tarnów-Mościce. Nazwa wsi wywodzi się od Wierzchosława, właściciela osady z rodu Sulimów od 1327 roku, archidiakona radomskiego. Pierwsza wzmianka o Wierzchosławicach pochodzi z 1326 roku i dotyczy tutejszej parafii. Od XV wieku, kiedy miejscowość nabyli tarnowscy herbu Leliwa, Wierzchosławice należały do właścicieli pobliskiego Tarnowa. W XVIII wieku wieś stała się własnością Sanguszków. Nastąpił jej rozwój, jednak właściciele nie byli zainteresowani uzyskaniem praw miejskich. W 1909 roku wójtem Wierzchosławic zostaje Wincenty Witos. Jego zaangażowanie w sprawy polityczne zmobilizowały mieszkańców do działania. W latach 1909-1914 powstały tu kółko rolnicze, gminna kasa oszczędności, ochotnicza straż pożarna, mleczarnia i młyn. W latach 1914-15 front I wojny światowej przetoczył się przez wieś. Część mieszkańców zginęła, sporo budynków uległo zniszczeniu. Na cmentarzu wojennym z tego okresu spoczywa 132 żołnierzy. W okresie II Rzeczypospolitej dzięki Wincentemu Witosowi wieś stała się stolicą ruchu ludowego. Mieszkańcy dopominali się o reformę rolną, organizując wiece i strajki chłopskie. W 1924 roku wybudowano Dom Ludowy, a rok później w uroczystościach dożynkowych wziął udział Władysław Reymont. Zorganizowano je, by uczcić przyznanie mu literackiej Nagrody Nobla. W 1934 roku wielka powódź w Małopolsce nie ominęła też Wierzchosławic. Piętnastego sierpnia 1936 roku w czasie dożynek doszło do starć chłopów z policją. Było dwóch zabitych i ranni. W czasie II wojny światowej część mieszkańców walczyła w szeregach Armii Krajowej i batalionów chłopskich. Poległych upamiętnia tablica pamiątkowa na fasadzie Domu Ludowego. Z Wierzchosławic pochodził Adam Boryczka, jeden z cichociemnych. Na cmentarzu znajduje się grób nieznanych żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku nad Dunajcem oraz zbiorowa mogiła nalotu w Bogumiłowicach we wrześniu 1939 roku. Wierzchosławice wyzwolono spod okupacji niemieckiej 18 stycznia 1945 roku. Po II wojnie światowej reforma rolna spowodowała zmianę struktury własnościowej na wsi. 31 października 1945 roku umiera Wincenty Witos. Jego pogrzeb był wielką manifestacją patriotyczną. W każdą rocznicę jego śmierci odbywają się zaduszki witosowe. A w 1946 roku rozpoczęto budowę Uniwersytetu Ludowego, sfinansowano ją ze składek chłopskich. Uniwersytet prowadził działalność kulturalno-oświatową do 1989 roku. Kilka zdań poświęcę barwnej postaci Wincentego Witosa. Wincenty Witos urodził się 21 stycznia 1874 roku w Wierzchosławicach, a zmarł 31 października 1945 roku w Krakowie. To polski polityk, działacz ruchu ludowego, trzykrotny premier Rzeczypospolitej Polski. Wincenty Witos rozpoczął naukę w szkole wiejskiej w wieku lat 10. Ukończył 4 klasy. Następnie wraz z ojcem pracował jako drwal w jednym z dóbr księcia Eustachego Stanisława Sanguszki. Pod koniec XIX wieku odbywał służbę wojskową w armii austriackiej, najpierw w piechocie, później w artylerii. Oddziały, których był żołnierzem, stacjonowały w Tarnowie, Krakowie i Krzesławicach. Od 1895 roku był w Stronnictwie Ludowym, a w latach 1908-1914 posłem do Galicyjskiego Sejmu Krajowego, a od 1909 do 1931 wójtem Wierzchosławic. Poseł do Austriackiej Rady Państwa od 1914 roku w PSL Piast. Był członkiem Naczelnego Komitetu Narodowego, a później był w Lidze Narodów. Był również prezesem Polskiej Komisji Likwidacyjnej w latach 1917-18. Od 1919 roku poseł na Sejm Polski. Trzykrotnie sprawował funkcję premiera w latach 1920-21, od 28 maja 1923 do grudnia 1923 i w latach od 10 maja 1926 do 14 maja 1926, czyli krótko, tylko 5 dni. Jego rząd został obalony w wyniku przewrotu majowego. W 1930 roku aresztowany przez władze sanacyjne, osadzony w twierdzy brzeskiej, oskarżony w tak zwanym procesie brzeskim o przygotowanie zamachu stanu, skazany na 1,5 roku więzienia, udał się na emigrację do Czechosłowacji. Do kraju wrócił tuż przed wybuchem II wojny światowej. Po jej rozpoczęciu, internowany przez Niemców, odrzucił propozycję utworzenia rządu kolaboracyjnego. Po wojnie powołany na wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Narodowej, nie podjął obowiązków, a w 1945 roku został prezesem nowo powstałego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Co warto zwiedzić w Wierzchosławicach? Naturalnie zaczniemy od zagrody Wincentego Witosa. Na obejście składa się dom mieszkalny, dwie stodoły, stajnia i piwnica. Są to drewniane budynki konstrukcji wieńcowej, dachy pokryto dachówką. Jest to domostwo, w którym Wincenty Witos spędził dorosłe życie. Zachowało się autentyczne wyposażenie izby Witosa i pokoju jego córki Julii. Obecnie zagroda nazywana jest Witosówką, jest siedzibą Muzeum Wincentego Witosa. Kaplica grobowa rodziny Witosów na cmentarzu parafialnym, wybudowana w czasie II wojny światowej, jest miejscem wiecznego spoczynku Wincentego Witosa, jego rodziny i Stanisława Mierzwy, wykonawcy testamentu politycznego Witosa. W kaplicy znajduje się zbiór szarf z wieńców pogrzebowych, pamiątka z pogrzebu Wincentego Witosa. W Wierzchosławicach odbywają się ciekawe imprezy kulturalne. Należą do nich dożynki ludowe, święto plonów, tradycyjnie organizowane 15 sierpnia, w święto Matki Boskiej Zielnej. Od 1980 roku co 5 lat organizowane są dożynki rejmontowskie dla upamiętnienia dożynek z 1925 roku, w których wziął udział Władysław Rejmont. Święto Karpia, impreza plenerowa organizowana corocznie od 2002 roku. Degustowaniu potraw z Karpia towarzyszą gry, zabawy, konkursy oraz występy artystyczne. Dwudniową imprezę kończy koncert gwiazd polskiej sceny muzycznej. Zaduszki witosowe. Uroczystości przy grobie Wincentego Witosa organizowane są od początku lat 60. ubiegłego wieku, w rocznicę jego śmierci. W Wierzchosławicach działa Zespół Pieśni i Tańca Swojacy. Zespół założono w 1945 roku z inicjatywy Mieczysława Stacha. Obecną nazwę nosi od 1961 roku. Repertuar zespołu to pieśni i tańce regionalne. Warto zobaczyć kościół pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia, zbudowany na początku XIX wieku. Fundatorem był Eustachy Sanguszko, ówczesny właściciel wsi. Świątynię wymurowano z cegły i otynkowano. Styl architektoniczny to klasycyzm z elementami baroku. Dom ludowy imienia Wincentego Witosa wzniesiono w 1924 roku. Wybudowano go staraniem Wincentego Witosa ze składek chłopów. Był siedzibą wójta i miejscem zebrań wiejskich. Później pełnił funkcję Gminnego Centrum Kultury. W obecnym roku planuje się jego remont. Nie wiadomo, czy będzie czynny. Z Wierzchosławic mamy blisko do Tarnowa. Tarnów to miasto na prawach powiatu w województwie małopolskim, leżące nad rzeką Białą i Dunajcem, o wielowiekowej historii, sięgającej początkami czasów piastowskich. Wraz z uzyskaniem praw miejskich w 1330 roku stał się ważnym ośrodkiem w regionie. Tarnów to prywatne miasto szlacheckie, lokowane w pierwszej połowie XIV wieku, położone w powiecie pilznańskim w województwie sandomierskim. W latach 1975-1999 miasto było stolicą województwa tarnowskiego. Tarnów jest obecnie członkiem Związku Miast Polskich, podobnie jak Kalisz, i jest miastem centralnym aglomeracji tarnowskiej. W mieście działa konsulat honorowy Ukrainy. W granicach administracyjnych zajmuje niecałe 73 km kwadratowe, a miasto zamieszkuje ponad 110 tysięcy mieszkańców. Tarnów jest ważnym ośrodkiem turystycznym i kulturalnym województwa małopolskiego. Jest także ważnym ośrodkiem przemysłowym i gospodarczym z wyspecjalizowanymi zakładami chemicznymi, maszynowymi, metalowymi, budowlanymi i spożywczymi. W dzielnicy Mościce znajduje się siedziba grupy Azoty, jednej z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej. W Tarnowie znajduje się również Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego, będące organizacją o znaczeniu światowym. Jedną z ciekawszych dzielnic Tarnowa są Mościce, zbudowane w latach 20. XX wieku wokół Państwowej Fabryki Związków Azotowych na terenie wsi Świerczków i Dąbrówka. Nazwa Mościce pochodzi od nazwiska prezydenta Ignacego Mościckiego, inicjatora budowy fabryki. Mościce włączono do Tarnowa w 1951 roku. Mościce zaprojektowano tak, aby mieszkańcy nie odczuwali negatywnych skutków oddziaływania zakładów przemysłowych. Stąd duża ilość terenów zieleni. Mościce nazywane są dzielnicą ogrodem. Ciekawe jest osiedle domów jednorodzinnych dla dyrekcji i kadry kierowniczej, zbudowane w latach 20. ubiegłego wieku. Jest to raczej dzielnica willowa, którą warto zobaczyć. Obecnie Mościce są jedną z największych dzielnic Tarnowa. Miasto Tarnów powstało na terenie wsi rycerskiej Tarnów Wielki, wzmiankowanej po raz pierwszy w 1309 roku. Lokował je na podstawie przywileju królewskiego uzyskanego 7 marca 1330 roku z Pycimir Herbu Leliwa, wojewoda krakowski. Na terenie Tarnowa na początku XIV wieku powstał duży murowany zamek stanowiący rodową rezydencję i ośrodek administracji tarnowskich dóbr Leliwitów. Do 1567 roku miasto stanowiło własność potomków z Pycimira, noszących nazwisko Tarnowskich. Tarnów przez wieki pozostawał miastem prywatnym, będąc kolejno własnością rodów Tarnowskich, potomków z Pycimira. Jednym z nich był hetman Jan Amor Tarnowski, Ostrogskich, Zasławskich i Sanguszków. Do czasu powstania Zamościa był prawdopodobnie największym miastem w Królestwie Polskim należącym do rodziny możnowładczej. Jedną z pierwszych murowanych budowli w Tarnowie był kościół parafialny, pierwsza wzmianka z 1346 roku, pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. W lipcu 1772 roku do Tarnowa wkroczyły wojska austriackie, by pozostać w Tarnowie przez 146 lat. W kwietniu 1798 roku cesarz Franciszek II nadał miastu Tarnów nowy przywilej, w którym m.in. określono ustrój władz miejskich, zatwierdzono posiadłości mieszczan tarnowskich, ich stan posiadania oraz herb. Do tego czasu miasto było miastem prywatnym. Zwiedzanie Tarnowa zaczniemy od rynku, który jest jednym z najmniejszych, ale najpiękniejszych placów miejskich w kraju. Otoczony zabytkowymi budynkami, perełkami w postaci renesansowych kamieniczek z podcieniami. Pośrodku stoi ratusz, zachowanymi gotyckimi fragmentami pierwotnej architektury, zwieńczony wysoką aktyką z charakterystycznymi 14 maszkaronami. Autorem renesansowej formy budowli jest najprawdopodobniej Jan Maria Padovano. 30-metrowa wieża ratusza, wspaniały widok na miasto, skrywa działający mechanizm najstarszego w Polsce ręcznie nakręcanego zegara ratuszowego. Ratusz po gruntownym remoncie zaprasza do zwiedzania. Tuż obok ratusza, od strony południowo-wschodniej, stoi niepozorny słupek. W dawnych czasach w tym miejscu znajdował się pręgierz dla niecnych bab. Z rynku udajemy się w stronę Bazyliki Katedralnej. W tej najważniejszej świątyni miasta i diecezji tarnowskiej uwagę przykuwają stojące tuż za ołtarzem najwyższe w Europie, ponad 13-metrowe, monumentalne pomniki nagrobne rodu tarnowskich. Pierwszy poświęcony hetmanowi wielkiemu koronnemu, Janowi Tarnowskiemu i jego synowi Krzysztofowi. Jest to pierwszy pomnik piętrowy na ziemiach polskich, a być może i na świecie. Pierwszy jest autorstwa włoskiego rzeźbiarza Jana Marii Padovano. Drugi to prawdopodobnie dzieło Niderlandczyka Wilhelma van den Blocka. Natomiast w nawie południowej na uwagę zasługuje pomnik nagrobny Barbary Stęczyńskich-Tarnowskiej, pierwszej żony hetmana Tarnowskiego, wykonany również przez Padovano. Jest to arcydzieło renesansowej rzeźby nagrobnej w skali europejskiej. Znawcy sztuki uważają rzeźbę za najpiękniejsze przedstawienie kobiety doby renesansu. W bazylice również są pomniki Berciego. Przed katedrą z 1981 roku najstarszy na świecie pomnik papieża Jana Pawła II autorstwa Bronisława Chromego. Wychodząc z katedry głównym wejściem, zobaczymy oparty o mur miejski najstarszy dom murowany, dom Mikołajowski. Blisko 500-letni budynek kryje w swoim wnętrzu skarby najstarszego muzeum kościelnego w Polsce, Muzeum Diecezjalnego. Prezentuje ono bogatą kolekcję sztuki sakralnej, począwszy od średniowiecza, malarstwo, rzeźbę, szaty liturgiczne, inkonabuły, dokumenty, jak również sztukę ludową oraz kolekcję malarstwa ludowego na szkle. Warto wejść do środka i podziwiać prawdziwe skarby, a wśród nich obraz Opłakiwanie z Chromanic, połowa XV wieku, arcydzieło średniowiecznego malarstwa krakowskiego, Pietę z Biecza z drugiej połowy XIV wieku, Opłakiwanie Czarnego Potoka z połowy XV wieku, czy oryginalny tryptyk pochodzący z wpisanego na listę UNESCO kościółka świętego Leonarda z niedalekiej Lipnicy Murowanej. Na uwagę zasługuje dar Roberta Lipoczego, Węgra z urodzenia, Polaka z wyboru, który w 1956 roku w podzięce za pomoc Tarnowian dla Węgrów walczących w powstaniu przeciw komunistom przekazał muzeum kolekcję malarstwa ludowego na szkle i ceramiczne kafle huculskie, których zbiór liczy obecnie 300 sztuk i stanowi unikalną kolekcję europejskiej sztuki ludowej. Po wyjściu z muzeum kierujemy się na plac katedralny, a następnie ulicą Katedralną dochodzimy do placu Sobieskiego. Stamtąd w lewo, w dół, na tak zwane Przedmieście Większe, obecnie najpopularniejszy plac targowy w mieście, Burek. Jego nazwa wywodzi się od bruku, którym został pokryty. W domu przy tym placu, a właściwie to plac generała Józefa Bema, w 1794 roku urodził się bohater polski i Węgier Józef Bem. Z placu skręcamy w lewo, na Deptak, ulicę Wałową. Idąc w kierunku wschodnim, mijamy przepiękne kamienice. Skwer z najpiękniejszym w Polsce pomnikiem króla Władysława Okietka, który lokował miasto Tarnów w 1330 roku. Koniecznie trzeba dotknąć prawą ręką buta króla, gdyż przynosi to szczęście i pozwala spełniać marzenia. Nieopodal pomnika znajduje się ławka poetów, na której przycupnęły sylwetki Agnieszki Osieckiej, Jana Brzechwy oraz Zbigniewa Herberta. Obok stoi zrekonstruowany przystanek tramwajowy. W latach 1911-1942 ulicami Tarnowa co 6 minut przemykały biedronki, tarnowskie tramwaje. Stojąc obok przystanku podziwiać możemy grób nieznanego żołnierza, od którego w prawo biegnie ulica Piłsudskiego, dawniej seminaryjna, gdyż przy niej do dziś mieści się największe seminarium duchowne w Europie. Ulica prowadzi do Parku Strzeleckiego, gdzie w oryginalnym mauzoleum pochowane są szczątki generała Józefa Bema. W dawnej dzielnicy żydowskiej znajduje się jeden z najstarszych i najciekawszych cmentarzy żydowskich w Małopolsce. Tutaj także zlokalizowane było w czasie II wojny światowej getto. Podążamy dalej ulicą Wałową na wschód i dochodzimy do pomnika generała Bema z 1985 roku, miejsca częstych odwiedzin oficjalnych delegacji węgierskich. Za pomnikiem przez mury miejskie przechodzimy na ulicę Żydowską obok domu Florenckiego. Przy tejże ulicy znajduje się Bima, pozostałość po starej synagodze. Stara synagoga przez Tarnowian była nazywana Bimą. Otoczenie Bimy oraz pobliski prac rybny i mury miejskie zostały na początku XXI wieku gruntownie wyremontowane i stanowią kolejną wizytówkę Tarnowa. Od lat pod Bimą organizowane są koncerty w ramach obchodów Dni Pamięci Żydów Galicyjskich. Idąc główną arterią miasta, odremontowaną ulicą Krakowską, dawnym traktem cesarskim, możemy poczuć się jak w Wiedniu. Najważniejsza ulica Tarnowa to perła secesji. Monumentalne, kilkupiętrowe kamienice przybliżają klimat cesarsko-królewskiego Tarnowa. W kamienicy pod numerem 9 w dzisiejszym hotelu Bristol w latach 20. przez kilka miesięcy miał swoją siedzibę rząd ukraiński na uchodźstwie. Po przeciwnej stronie ulicy, pomiędzy kamienicami, ostał się podmiejski dwór z dachem krytym gontem. W tym dawnym zajeździe mieści się najsłynniejsze polskie muzeum etnograficzne, znane z pierwszej w Europie stałej wystawy poświęconej historii i kulturze Romów. Na dziedzińcu muzeum można wziąć udział w cygańskim ognisku, podziwiać tańce cyganek ubranych w barwne stroje, jak również zobaczyć prawdziwe cygańskie wozy. Każdego roku w lipcu wyrusza stąd tabor pamięci, który ściąga do Tarnowa nie tylko Romów, ale i turystów z całego świata. Podczas kilkudniowej wędrówki po ziemi tarnowskiej zaznać można koczowniczego życia cyganów. Po zwiedzeniu muzeum idziemy nieco dalej w dół ulicą Krakowską, aby dotrzeć do węgierskiego zakątka Tarnowa, skweru Petofiego, węgierskiego poety, adiutanta generała Bema, na którym znajdują się dary naszych bratanków. Brama seklerska, która wprowadza nas na plac, pomnik Petofiego oraz dwoje kopijników pamięci Forgona Michalego oraz Norberta Lipuczysego. Dalej idziemy ulicą Krakowską. Dochodzimy do monumentalnego dwuwieżowego kościoła ojców misjonarzy. Wybudowany na początku XX wieku, który do wybuchu II wojny światowej był kościołem garnizonowym. Tuż obok atrakcja dla najmłodszych. Kosmiczna fontanna ze słońcem i układem słonecznym. Gwiazda wykonana została ze szkła i stali, a na stalowych orbitach umieszczono granitowe planety na wodnych poduszkach, które można dowolnie i lekko ręką poruszyć. Z ulicy Krakowskiej znów wchodzimy w ulicę Żydowską i dalej dochodzimy do rynku. Teraz, zmęczeni spacerem, z głowami pełnymi wrażeń, możemy usiąść w jednej z kilkudziesięciu restauracji i kawiarń, nie tylko w rynku, ale na całym mieście i oddać się kulinarnej uczcie. Kierowcom na deser proponujemy herbatę tarninówkę, wzmacniający napar z owoców tarniny. Piesi i pasażerowie powinni spróbować nalewki z owoców tarniny o tej samej nazwie. Już Jan Długosz, wybitny polski kronikarz, pisał, że nazwa Tarnowa pochodzi od tarniny, porastającej okolice Tarnowskiego Zamku. Tarnów to urocze miasto, które warto odwiedzić w czasie nadchodzących niebawem wakacji i wybrać się stąd do niedalekiej, niezwykle kolorowej wsi Zalipie. Wieś Zalipie od dawna słynie z malowanych chat. Zwyczaj ozdabiania wiejskich izb kwiecistymi malunkami wywodzi się z końca XIX wieku, kiedy to mieszkanki wsi zaczęły dekorować wnętrza chałup kwiatami wykonanymi z bibuł, wycinankami, pająkami ze słomy wiszącymi u powały oraz malowanymi na ścianach kwiatami. Malowidła wykonywano także na zewnętrznych ścianach budynków, studniach i płotach. W Zalipiu znajduje się obecnie około 20 malowanych domów. Zdobnictwo tego rodzaju występuje także w innych wsiach Powiśla Dąbrowskiego na terenie mieszczącym się w widłach Wisły i Dunajca po lewej jego stronie. Prace zalipieńskich artystek można podziwiać między innymi w zagrodzie Felicji Curyłowej, która stanowi obecnie filię Muzeum Okręgowego w Tarnowie, oraz w Domu Malarek w Zalipiu, powstałym w 1978 roku. Corocznie organizowany jest konkurs na najlepiej pomalowaną zagrodę Zalipia, a w weekend po Bożym Ciele podziwiać możemy nie tylko cudownie pomalowane domy w kwiaty, ale żurawie przy studniach, cembrowiny studni. W domach zdobnictwo jest wszechobecne. Malowane są piece, zapiecki, ściany i naczynia. Jest niemal bajecznie i kolorowo. Jeśli czas pozwoli, to możemy sobie uciąć pogawędkę z jedną lub kilkoma gospodyniami, które w ciekawej formie przybliżą nam zalipiańskie zwyczaje. Do czego i ja Państwa zachęcam wraz z rodzinami i zapraszam.